Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, szczęść Boże, dzień dobry. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Ewa Tylus. Pragnę przywitać w to popołudnie pogodne. Jest piękne, piękna wiosna, prawie że lato. A w Krakowie mamy wspaniałą inicjatywę, ponieważ już drugi raz popłynął rejs. Rejs, który ma na celu pomoc chrześcijanom w potrzebie, dokładnie w Aleppo. Jest teraz już na łączach pan Konrad Ciempka z krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor i witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Bardzo serdecznie pana witamy. Chcemy zapytać, jak udał się ten drugi już rejs, jak ta inicjatywa zapowiada się na przyszłość, ponieważ cyklicznie będą odpływały statki, będzie można płynąć razem z PKWP po to, żeby pomóc chrześcijanom taką niewielką kwotą, bo ten bilet, który kupuje się, jest przeznaczony na pomoc dla ludzi w Aleppo, ale można też ofiarować zawsze więcej, to tak w nawiasie.
Tak, ostatni rejs w niedzielę udał się bardzo dobrze, że z kolejnym rejsem informacja o tej inicjatywie rozszerza się coraz bardziej, nie tylko w Krakowie, ale i na cały region tutaj Małopolski, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ również w tym rejsie wzięli udział turyści, obcokrajowcy z innych państw, którzy również mogli dowiedzieć się o naszej inicjatywie, o naszych działaniach jako Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz mogli dowiedzieć się o sytuacji chrześcijan w Syrii. Inicjatywa Kraków dla Aleppo, kurs na dobro, jest to inicjatywa właśnie skierowana, aby całkowity dochód został przeznaczony na projekt naszej organizacji Mleko dla Aleppo, który trwa już od ponad roku. Za pomocą, dzięki temu projektowi wspieramy tych najmniejszych, najmłodszych, czyli dzieci. Dzieci, które potrzebują właśnie niezbędnego do życia w ich okresie życia mleka. Dlatego chcieliśmy skupić się właśnie na tym projekcie i myślę, że ta informacja również o tej inicjatywie, ponieważ to jest rejs, odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Także następny rejs odbędzie się już 3 czerwca, dwa dni po Dniu Dziecka, więc tutaj serdecznie zachęcam, aby sprawić tym najmłodszym dzieciakom tutaj w Polsce taki może prezent i popłynąć w taki rejs. Także tutaj łączymy dobre, przyjemne z pożytecznym.
Rejs po Wiśle w Krakowie, to brzmi bardzo ciekawie. A jak to wygląda? Jakby pan mógł opowiedzieć, gdzie się zbieramy, skąd płyniemy, dokąd płyniemy, ile czasu?
Tak, warto podkreślić, że inicjatywa Kraków dla Aleppo, czyli rejs po Wiśle, to owoc współpracy z grupą Amnis, czyli właścicielem barki, na której właśnie pływamy. O godzinie 11 odbywa się rejs, jest to rejs godzinny, podczas którego właśnie uczestnicy rejsu będą mogli dowiedzieć się o sytuacji obecnej w Syrii, zobaczyć również nasz raport, streszczony raport właśnie o łamaniu wolności religijnej w świecie. To jest raport właśnie z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Jest to rejs, jak już wspomniałem, o godzinie 11 w pierwszą niedzielę miesiąca. gdzie dokładnie, to jest przystań Wawel, tak się nazywa, przystań Wawel obok mostu Grunwaldzkiego. Tutaj na pewno krakowianie będą wiedzieć, gdzie to dokładnie jest, niedaleko Smoka Wawelskiego, więc mijamy Smok Wawelski i pierwszy statek od mostu Grunwaldzkiego to jest właśnie ta barka.
Mhm. I trzeba pamiętać, że należy się najpierw chyba zapisać na ten rejs, czy też można przyjść spontanicznie, jak to jest?
Na rejs można się zapisać, można wykupić bilet poprzez stronę internetową estatek.pl, ale również można wykupić bilet na miejscu. To jest to ułatwienie, że jak najbardziej można przyjść przed 11 i wykupić taki bilet, także tutaj nie ma żadnego problemu z tym.
Krakowskie Biuro Pomocy Kościołowi w Potrzebie działa, trzeba przyznać, bardzo prężnie, ponieważ organizujecie bardzo ciekawe spotkania. Spotkania odbywają się co tydzień, są też wystawy w biurze na ulicy Stradomskiej. I tak. Co teraz nowego szykuje się? Jak można opisać tą działalność, która się odbywa teraz w tym czasie?
Nowe miejsce w Krakowie, w krakowskim biurze, które nazwaliśmy Pola Dialogu, funkcjonuje już od prawie roku w nowej formie, ponieważ samo biuro już kilka lat. 11 maja będzie pierwszy rok od otwarcia pól dialogu, w którym można zobaczyć między innymi wystawę czasową na temat obecnie trwającej do końca maja wystawa na temat Ukrainy, na temat tego, co się dzieje tam na wschodzie. Nazwaliśmy to Pokój dla Ukrainy. Ta wystawa przedstawia zdjęcia ze wschodniej Ukrainy, z Doniecka, właśnie z miejsca, gdzie właśnie trwa konflikt zbrojny. Poprzez tą wystawę czasową na temat Ukrainy chcemy przedstawić i pokazać losy zwykłych ludzi, jak oni tam żyją w tych strasznych warunkach. Natomiast wystawa stała obejmuje rzeczy, przedmioty przywiezione z Syrii i z Iraku. Przedmioty zniszczone przez terrorystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. I są to ikony, są to zniszczone od wybuchów bomb krzyże czy księgi liturgiczne, napisane w języku aramejskim jeszcze z XVIII wieku. Więc te przedmioty są bardzo przejmujące, jak każdy, kto zawita na pola dialogu, może te przedmioty zobaczyć na własne oczy i robią wrażenie. My tutaj powtarzamy, bo również kiedy do nas przychodzi młodzież z klas gimnazjalnych czy ponadgimnazjalnych, dajemy dla nich różne wykłady właśnie na temat prześladowań chrześcijan we współczesnym świecie, to właśnie podkreślamy, że za tymi przedmiotami kryją się ludzie. Kryją się ludzie, którzy doświadczają tych cierpień i strasznych owoców, w cudzysłowie, tej wojny, która trwa obecnie w Syrii. Natomiast jeśli chodzi o nasze spotkania, to te spotkania odbywają się głównie w środę. Głównie w środę są to między innymi filmowe spotkania środowe co miesiąc, w każdą drugą środę miesiąca zastanawiamy się i oglądamy film na temat sytuacji chrześcijan w danym kraju. Co miesiąc jest inny kraj. Na przykład jutro będzie dość specyficzne spotkanie, ponieważ i bardzo ciekawe z drugiej strony, ponieważ będziemy gościć naszych przyjaciół z ACN International, którzy przygotowali film na temat niesienia pomocy chrześcijanom w równinie Niniwy na północy Iraku. Będzie to premiera tego filmu i jak ta pomoc wyglądała na przestrzeni ostatnich lat. Więc dzisiaj do nas już przyjeżdża cała ekipa twórców tego filmu, a jutro o godzinie 19 będzie premiera tego filmu oraz spotkanie z Markiem Riedmanem, dyrektorem ACN International do spraw publicznych i wolności religijnej, więc zapowiada się bardzo interesujące spotkanie, na które bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Krakowa i nie tylko.
Czyli chcecie pokazać, jak chrześcijanie pomagają chrześcijanom na równinie Niniwy, czyli ludzie spoza Iraku, jak pomagają chrześcijanom i skąd ta pomoc tam płynie?
Dokładnie. Będzie pokazane, jak pomóc Kościołowi w potrzebie pomaga nie tylko chrześcijanom, ponieważ jeśli zdarzy się tak, że człowiek innego wyznania będzie potrzebował tej pomocy, o to oczywiście tej pomocy nie odmawiamy. Więc film, który pokaże tą pomoc w konkretnym miejscu, konkretną pomoc dla konkretnych ludzi. Natomiast jeśli chodzi o inne spotkania środowe, to w każdą trzecią środę miesiąca jest msza święta w intencji prześladowanych chrześcijan. Ona odbywa się w Krakowie przy ulicy Poselskiej 21 w Sanktuarium Świętego Józefa u sióstr Bernardynek o godzinie 18:30. To też trzecia środa miesiąca o 18:30 tam się spotykamy, aby również modlić się za naszych braci i sióstr w wierze. Także tutaj trzecia środa miesiąca też bardzo serdecznie zapraszamy. W czwarte środy miesiąca natomiast organizujemy różne spotkania, debaty na tematy społeczno-polityczne już. Niezwiązane stricte z prześladowaniami, ponieważ chcieliśmy, aby to miejsce pola dialogu było właśnie miejscem prawdziwego dialogu, prawdziwej debaty, również na tematy polityczno-społeczne.
Mhm. A jak wiemy, wszystkie te sfery wpływają jedna na drugą, zazębiają się i te problemy są nieraz wspólne, tak jak ekonomia, społeczeństwo, kultura, obywatele.
Tak, staramy się, aby te tematy były tematami, które obecnie są właśnie szeroko komentowane w przestrzeni publicznej, czy temat aborcji, czy temat zamachów terrorystycznych. Taki mieliśmy temat i spotkanie we wrześniu ubiegłego roku. Także tutaj chcemy poruszać tematy, które obecnie są komentowane, żywo komentowane w przestrzeni publicznej.
A wracając jeszcze do figur, które macie w biurze, figury Matki Bożej, figury Pana Jezusa, które są zniszczone, to takie figury można też zobaczyć w albumie zdjęć Pana Adama Bujaka, który był w Syrii i sfotografował te rzeczy. Dużo, dużo więcej niż tam oczywiście jest, bo te przedmioty udało się przywieźć i można je zobaczyć po prostu w Krakowie, na pewno w jakichś gablotach.
Tak, tak, dokładnie. Tutaj mamy witryny w gabloty, w których właśnie te przedmioty można oczywiście zobaczyć. Poza wystawami mamy jeszcze sklepik z pamiątkami z Ziemi Świętej. To są wyroby wykonane przez tamtejszych chrześcijan z drzewa oliwnego. To jest projekt SOS dla Ziemi Świętej. Nasz projekt, za pomocą którego pomagamy i wspieramy tamtejszych chrześcijan, którzy doświadczają znowu prześladowań na gruncie ekonomicznym, gospodarczym. Są często właśnie wypierani z rynków, a my dzięki temu im pomagamy utrzymać się i godziwie mogli tam żyć. Także też zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów do odwiedzenia Pól Dialogu przy Radomskiej 6, to jest pod samym Wawelem. Jest tutaj u nas również część kawiarniana, mamy małą kawiarenkę, gdzie można właśnie spokojnie wypić bardzo dobrą kawę i poczytać również książki tematyczne i również wesprzeć tych ludzi, którym pomagamy właśnie za pomocą naszych działań, naszych projektów.
Spotkać też pracowników, pomóc Kościołowi w potrzebie i nawet kupić wspaniałą figurkę z drzewa oliwnego. Piękne figurki, różne, mniejsze, większe. To wspaniały prezent i wspaniała też pamiątka, ozdoba dla naszych domów. I zapraszamy oczywiście na kolejny rejs do Krakowa. Można tam specjalnie pojechać, są tanie połączenia kolejowe. Nie jest tak daleko z Warszawy do Krakowa.
Jak najbardziej. 3 czerwca, czyli najbliższy rejs, to będzie akurat dłuższy weekend i można fajnie, ciekawie tutaj zorganizować czas w Krakowie. Także też zachęcam, można zorganizować na przykład taką wycieczkę z parafii, czy zorganizować taką wycieczkę, taki rejs dla różnych wspólnot, czy nawet klas klasy ze szkół podstawowych czy ponadpodstawowych. Także bardzo serdecznie zachęcam do tej inicjatywy, do wsparcia tych najbardziej potrzebujących.
Dobrym tematem też do dyskusji takich polityczno-społecznych mogłoby być takie zjawisko takiej pokazywania nienawiści wobec muzułmanów. No to tutaj jest ten problem imigrantów, ponieważ ja widziałam dzisiaj na przystanku, jak był napis wręcz nawołujący do zabijania muzułmanów i to był taki napis na nawet chyba krwią zamazany. Bardzo zrobiło to na mnie duże wrażenie, że jednak są takie przejawy takiej agresji, które nie powinny się wydarzyć. Tutaj niedaleko meczetu zresztą, meczet, który jest na Ochocie w Warszawie. No i z jednej strony jest faktycznie niechęć wobec imigrantów, a z drugiej strony policja i służby powinny pilnować, żeby nie zdarzały się takie sytuacje, bo później wychodzi na to, że Polacy są agresywni wobec muzułmanów i sieją nienawiść i nie tędy jednak droga.
Dokładnie. My zdecydowanie się sprzeciwiamy takim przejawom nienawiści i też wandalizmu, więc jak mogę tutaj zacytować nasze słowa, które tutaj w Polach Dialogu można przeczytać, słowa świętego Jana Pawła II, że jeszcze dziś pokój jest możliwy, a jeżeli jest możliwy, jest również obowiązkiem każdego z nas, niezależnie od wiary, od przekonań czy poglądów, ten pokój jest możliwy, ponieważ czy to muzułmanin, czy katolik, czy jeszcze innego wyzwania, wszyscy jesteśmy ludźmi i to, że jesteśmy ludźmi, to jest podstawa, to jest fundament do tego, by przede wszystkim okazywać szacunek i godność drugiego człowieka.
Wspaniałe przesłanie świętego Jana Pawła II. Bardzo dziękujemy. Konrad Ciempka z Krakowskiego Biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie był gościem Koloseum. Do usłyszenia. Bardzo serdecznie.
Dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za pana udział. Drodzy państwo, a teraz zapraszamy na felieton księdza Andrzeja Pasia o nauczycielu z Iranu.
Kultura perska uchodzi za jedną z najstarszych na świecie. Świadczą o tym choćby takie zabytki jak interesujący kaszan, konserwatywny kom, święty maszat, pustynne Kerman oraz położony na lądowym szlaku z Turcji Tabriz. Tak, Iran to ciekawe państwo o różnych odcieniach. Z jednej strony konserwatywno-muzułmański rząd, a z drugiej otwarci i gościnni dla turystów Irańczycy. Skąd ten dualizm? Czy Iran dla chrześcijańskich turystów jest inny niż dla rdzennych chrześcijan? W mieście Karaj, około 52 km na zachód od Teheranu, policja aresztowała 4 osoby z powodu przejścia na chrześcijaństwo. Według perskiej sekcji Radia Wolna Europa, Radia Farda i Radia Liberty, policja dokonała nalotów na 6 chrześcijańskich domów, w których miało miejsce spotkanie modlitewne. Zamknęła również 2 sklepy należące do aresztowanych konwertytów. Władze zarzucają właścicielom sklepów zawyżanie cen, spekulowanie i łamanie regulacji gildii. Rządowa agencja informacyjna IRNA ogłosiła, że członkowie sprytnego chrześcijańskiego kultu próbowali naruszyć prawo handlu i ekonomii, ale zostali aresztowani. Agencja informacyjna Middle East Concern donosi, że cała czwórka znajduje się w nieznanym miejscu. Jednakże przetrzymywani poinformowali swoje rodziny o swoim stanie. Amin Khaki, jeden z aresztowanych, był w przeszłości skazany na karę więzienia za krzywienie chrześcijaństwa. W maju 2010 roku został aresztowany pod zarzutem uprawiania antyrządowej działalności. Za to przestępstwo Khaki otrzymał karę 1 roku pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 5 lat. W styczniu 2015 roku wyszedł z więzienia za kaucją. W wywiadzie dla World Watch Monitor powiedział, że był wielokrotnie bity, będąc w więzieniu Ahvaz. W październiku 2015 roku Khaki wraz z innymi otrzymał karę 1 roku pozbawienia wolności za głoszenie chrześcijaństwa w Iranie. chrześcijanin złożył apelację, która wygasła w lutym 2016 roku. Jednak oskarżeni nie trafili natychmiast do więzienia. W czerwcu 2016 roku cała czwórka przybyła do więzienia Akwas w celu odbycia kary. Jednak Haki wyszedł na wolność po kilku tygodniach. Powiedziano mu, że nie musiał odbywać kary więzienia za poprzednie przestępstwa, w przeciwieństwie do jego towarzyszy, którzy musieli pozostać w więzieniu. Kia Aliapur powiedział w wywiadzie, że rząd Iranu uważa osoby nawrócone na chrześcijaństwo za zagrożenie dla islamskiej tożsamości. Szczególnie podczas obchodu chrześcijańskich świąt władze w tym kraju dokonują wiele nalotów i aresztowań chrześcijan. W 2016 roku policja aresztowała co najmniej 193 chrześcijan. W połowie 2017 roku wielu chrześcijan skazano na karę 10 lat więzienia, a w niektórych przypadkach wyroki były jeszcze surowsze. 11 lipca 2017 roku były muzułmanin, który nawrócił się na chrześcijaństwo, otrzymał karę 15 lat pozbawienia wolności. Napisał specjalny list do władz Iranu, w którym pyta rządu: co takiego wam zrobiłem, że mnie tak bardzo nienawidzicie? Chrześcijanin wyznał władzom, że ma zamiar powolnie zakończyć swoje życie poprzez strajk głodowy. 7 lipca 2017 roku Amin Ashfar Naderi został skazany na karę 15 lat pozbawienia wolności. Wraz z nim troje byłych muzułmanów, którzy podobnie jak on nawrócili się na chrześcijaństwo, otrzymali karę 10 lat więzienia za działalność przeciwko bezpieczeństwu państwowemu przez organizowanie i prowadzenie spotkań domowych kościołów. Naderi otrzymał również dodatkową karę za bluźnierstwo wobec islamu. Obecnie Bet Tamras i Falah Mohammadi wyszli na wolność za kaucją, ale Afshar Naderi i Asghari są w więzieniu. Obaj chrześcijanie przebywają w nim od sierpnia 2016 roku. Agencja informacyjna Mohabbat News przedstawiła list Afshar Naderi, w którym chrześcijanin odniósł się do wizyty zagranicznych ambasadorów w więzieniu Evin, w którym przebywa. Chrześcijanin napisał: co takiego wam zrobiłem lub jakie przestępstwo popełniłem, że mnie tak nienawidzicie? Nauczyłem się z Biblii, że mam kochać moich wrogów i modlić się za tych, którzy mnie nienawidzą. A wy, czego się nauczyliście? Zrozumiałem, że nie wolno mi używać obraźliwych słów. A wy, czego się nauczyliście? Podczas mojego przesłuchania zdeptaliście mnie. Wyśmiewaliście się z moich poglądów i atakowaliście moją monoteistyczną religię. Ja was nie znieważyłem. Nie chodzi o to, że nie miałem do tego prawa, ale w głębi duszy zawsze modliłem się za was. Napisaliście raport pełen kłamstw, twierdząc, że znieważyłem wasze uczucia religijne. Zmusiliście nawet moich współwięźniów do podpisania zeznania, a ja tylko patrzyłem na was i modliłem się za was. Minął rok, podczas którego cierpliwie znosiłem zniewagi od moich współwięźniów, strażników i was. Tak naprawdę nie zrobiłem nic złego. Mimo to nie pozwolono mi na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Nie dotrzymaliście waszych obietnic, które przedstawiliście w sądzie przed wszystkimi osobami obecnymi na sali sądowej. Z każdym dniem wasza nienawiść wobec mnie rosła, by w końcu ukryć mnie przed spotkaniem z ambasadorami, którzy badali mój przypadek. Brak mi słów. Róbcie, co chcecie, w imię tak zwanej sprawiedliwości, moralności i prawa. Cały czas mam to na uwadze. Jedno pytanie. Skoro my według prawa znieważyliśmy wasze uczucia religijne, a nasze aresztowanie, przesłuchanie i rozprawy w sądzie były zgodne z prawem obowiązującym w kraju, to dlaczego ukrywacie nas przed tymi ludźmi? Czy to według was jest sprawiedliwe? Przyjmuję waszą decyzję. I dlatego postanawiam powoli zakończyć moje życie. Rozpocząłem strajk głodowy. Obiecuję wam, że z mojego powodu nie będziecie już ponosić żadnych finansowych strat. Nie chcę nawet zażywać lekarstw. Mam nadzieję, że poczujecie się choć trochę lepiej, widząc cierpienie i moją powolną śmierć. Mieliśmy, mamy i będziemy mieli męczenników za wiarę, jak choćby autor tego rozpaczliwego listu. Tak pulsuje serce Kościoła. Czy to ostateczne wołanie o sprawiedliwość, wolność i prawdę nie pozwoli, aby chrześcijaństwo znikło z irańskiej ziemi? Na razie tego nie wiemy. Dopóki tak wygląda rzeczywistość, dopóty trwa czas męczenników, a ci paradoksalnie są gdzieś w tle polityki, gospodarki czy nawet turystyki. Jak to możliwe, że krew miesza się z pieniądzem? Na jednym z portali turystycznych znalazłem ciekawe podsumowanie na ten temat. Po 2 dniach przebywania wśród ludzi, którym władza mówi, co mają jeść, co pić, co oglądać w internecie, jak się ubierać, z kim rozmawiać i z kim spać. Czułem się jak dziecko w przedszkolu, nad którym non-stop czuwa wychowawca. Na każdym kroku odczuwalna jest permanentna ingerencja urzędnika państwowego w życie prywatne obywateli. Obywateli de facto niesamowicie gościnnych i ciekawych świata, dla których wyjazd poza granice własnej ojczyzny nierzadko bywa z różnych powodów niemożliwy. Pokolenia Polaków i Polek przerabiały już wersję Wielkiego Brata i kult jednostki. Podobnie jak teraz mieszkańcy Iranu wersję religijnego wychowawcy. Skoro jedno upadło, drugie też musi. Nam pozostaje wołanie do Boga. Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.
Koloseum, a teraz drodzy Państwo, zapraszamy na chwilę muzycznej przerwy. Edyta Geppert. Koloseum, a teraz drodzy Państwo, kolejny materiał, tym razem wywiad z biskupem Antonim Dziemianko, który przeprowadził ksiądz dr Andrzej Paś z pomoc Kościołowi w potrzebie.
W naszym biurze PKWP w Warszawie serdecznie witamy Jego Ekscelencję księdza biskupa Antoniego Dziemianko. Szczęść Boże, księże biskupie.
Szczęść Boże, Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja.
Alleluja. Bardzo się cieszymy, że ksiądz biskup odwiedził Polskę. Ksiądz biskup rezyduje w diecezji pińskiej i zarządza tą diecezją. Jak wielka jest ta diecezja?
Diecezja jest duża. Na zachodzie jest Brześć, a na wschodzie Homel i Dobrusz, a między tymi miastami jeszcze dalej to jest 950 kilometrów od Wysokiego Litewskiego i do Dobrusza, więc także to jest 600 kilometrów granica z Ukrainą, a na zachodzie granica z Polską, na wschodzie granica z Rosją, województwo smoleńskie.
To jest prawie jak Polska. Diecezja wielkością Polski, można by powiedzieć, takie odległości. Jak ksiądz biskup wizytuje parafię w takiej odległości?
Na terenie diecezji jeszcze jest biskup pomocniczy. On jest we wschodniej części kraju, w Homlu. To jest miasto 520 tysięcy mieszkańców. Tam także są katolicy, więc na tamtą część województwa, gdzie mieszka ponad 1 300 000 ludzi, biskup Kazimierz Wielkosielec pełnił posługę, a w zachodniej części, w województwie brzeskim, tam pełnię posługę ja jako ordynariusz diecezji.
Jeżeli popatrzymy na całą populację Białorusinów, to jaki procent to są katolicy?
Trudno powiedzieć, jaki procent katolików, ponieważ 1/3 powiatów w diecezji to jeszcze nie ma miejsc kultu. Nie ma nawet kaplicy niewielkiej. A na pewno w każdym powiecie są katolicy, ponieważ po otrzymaniu, po wykształceniu wielu z katolickich regionów Polski wyjeżdża we wschodnią część, aby tam pracować jako lekarze, jako z kierownicy administracji państwowej, wojskowi. Dlatego trudno odpowiedzieć na wasze pytanie, ponieważ sieci parafii normalnych jeszcze jest w trakcie tworzenia.
A ile teraz jest parafii w diecezji?
Na dzień dzisiejszy mamy 82 parafie, w tym 8 parafii w stanie organizacji. To jest dużo, ponieważ kiedy rozpoczynała się pierestrojka, to w zachodniej części kraju było 16 miejsc kultu, gdzie pracowało 8 księży staruszków, a we wschodniej części homelskiej nie było żadnego kościoła przez 70 lat. Obecnie sytuacja się zmieniła i mamy, tak jak powiedziałem, 82 kościoła, mamy 46 księży, w tym też tak samo dwóch biskupów, no i mamy seminarium własne, które takie oczkiem jest w całym organizmie, i 19 kleryków, to jest międzydiecezjalne seminarium, w tym z naszej pińskiej diecezji 11 kandydatów przygotowuje się do kapłaństwa.
O, pięknie. A ilu polskich księży pracuje na terenie diecezji?
Na terenie diecezji na dzień dzisiejszy pracuje gdzieś koło 16 księży pracuje, więc no, na pewno potrzebujemy więcej księży, ale nie ma takich możliwości. Powołanie mamy, ale i modlimy się o powołanie, więc ale na razie na dzień dzisiejszy połowa parafii jeszcze pozostaje bez stałej opieki duszpasterskiej. Możemy powiedzieć, że to jest taki jeden z najcięższych tych regionów, najbardziej potrzebuje kaplanów, ponieważ księża dojeżdżają we wschodniej części kraju, to nawet za 80 km. I nawet za 100 km dojeżdżają do sąsiedniej
Czyli ogromne
placówki.
ogromne odległości.
Ale w niektórych częściach kraju, w niektórych częściach diecezji zachodniej, to już taka normalna, możemy powiedzieć, normalna sieć parafii, chociaż tak nie ma takiej obsady księży, tak jak tutaj u was, czy przypuśćmy w niektórych parafiach na Grodzieńszczyźnie, więc, ale przynajmniej sieć parafii na przykład w regionie baranowickim już jest o wiele lepsza, więc niż tam w województwie homerskim. Ale dzięki Bogu za 20 lat po pierestrojcy sytuacja kościoła się zmieniła. Pojawiła się sieć parafii, jednak przy księdzu kardynale Kazimierze Świątku było zbudowano dużo świątyń i zawdzięczamy to w znacznej mierze pracy kaplanów z Polski, którzy przybyli jako pierwsi sąsiedzi i właśnie jako kaplani Fidei Donum pomagali
tworzyć całą strukturę.
Całą strukturę zresztą, znaczy to takie tereny znane dla nich, ponieważ wielu księży starszego pokolenia z Polski ma korzenie właśnie stamtąd.
Aha. W każdym razie ta działalność cały czas się rozrasta i jesteśmy pełni optymizmu. Nasz założyciel, ojciec Van Straten, miał takie marzenie właśnie, żeby pomoc Kościołowi w potrzebie docierała na wschód Europy i rzeczywiście to się dzieje. To cały czas naszym priorytetem są stypendia dla kleryków na całym świecie, żeby otrzymywali, żeby nie odchodzili, nie marnowało się jakieś powołanie do kapłaństwa. A teraz właśnie o powołaniu, księże biskupy. Ksiądz biskup został księdzem z jakiegoś powodu, czy rzeczywiście to było jakieś takie wołanie Jezusa głęboko w sercu, czy jakieś zdarzenie to spowodowało drogę powołania?
Chociaż urodziłem się w tym czasie na Białorusi, kiedy państwowy ateizm był bardzo mocny, ale rodzina nasza była religijna i też tak samo parafia religijna. Do kościoła miałem 2,5 km. A wpłynęli na powołanie na pewno i postawa rodziców i rodzeństwa, którzy chodzili do kościoła, i postawa kaplana, który tak ofiarnie pracował w parafii, bo w sąsiednie kościoły były zniszczone, a księży też nie było. Może w 15-20 parafie ksiądz ofiarnie pracował. I tak już kiedy kończyłem szkołę, zrodziło się to powołanie. Nie mogłem wstąpić oficjalnie do seminarium duchownego. Nie miałem pozwolenia od władz państwowych, ale przeszedłem pod kierunkiem z księdza, który przedtem ukończył papieskie Ateneum na Lateranie, miał doktorat który później pracował jako wicerektor w seminarium do spraw formacji. Później też budowniczym kościoła był w Brześciu. Później przeszedł gulagi i w parafii wiejskiej przygotowało nas 10 do kapłaństwa.
Czyli seminarium na terenie plebanii.
Na terenie diecezji, tak, tak.
Tak to się wydarzyło wszystko. A czy ksiądz biskup pamięta dzień nominacji sakry biskupiej księdza?
No, biskupa? W 1998 roku to było 4 lipca w Trukielach podczas odpustu z Matki Bożej Trogielskiej, czyli Matki Bożej Jagodnej w tajemnicy nawiedzenia. Właśnie wtedy nuncjusz apostolski, arcybiskup Dominik Gruszowski właśnie ogłosił nominację, a święcenie biskupie otrzymano w katedrze grodzieńskiej w dzień świętego Michała Archanioła, 29 września 1998 rok.
Te uczucia, jakie ksiądz biskup pamięta, to był taki strach czy zaskoczenie?
Ksiądz, jako proboszcz pracowałem i dziekan, pracowałem w Nowogródku, odnawiałem świątynię, więc bo cały region też tak samo potrzebował właśnie po pierestrojce odbudowy świątyń, organizacji miejsc kultu. Już jako dyrektor Caritas byłem 8 lat. A kiedy przyszła nominacja, ośmielił arcybiskup nuncjusz, który powiedział, że wiesz, no biskup też jest księdzem.
Nie przestaje być księdzem.
Nie przestaje być księdzem, także pracy takie, praca kapłańska, pastoralna też tak samo jak najbardziej będzie u biskupa.
A jakie problemy teraz aktualnie ma biskup diecezji Pińsk? Jakie bolączki, z którymi się zmaga? Gdzie może rzeczywiście to będzie też odezwa do naszych słuchaczy, że mogą pomóc w tych bolączkach?
Jeżeli mówić o chrześcijan, to chrześcijanie nie mają problemów, chrześcijanie mają zadanie. Tak samo i my mamy zadanie, więc ja patrzę na moich poprzedników, kaplanów, którzy przetrwali, którzy patrzyli, jak te zabytki były niszczone, jak państwowy systematyczny ateizm wyrywał wiarę z dusz ludzkich. A oni sieli, prawda, będąc na swoich miejscach. No i teraz widzę pierestrojkę, kiedy były takie szanse, możliwości, jak poprzednik ksiądz kardynał Kazimierz Świątek odnowił seminarium po kilkudziesięciu latach nieobecności, odnowił wiele świątyń. Zbudowane zostały świątynie we wschodniej części kraju, gdzie powstali duże przemysłowe miasta, ale nie było miejsc kultu. Pojawiła się prasa, nawet też Kościół zaczął pracować i wykorzystywać mass media dla ewangelizacji. I patrząc wysiłek tych moich poprzedników, też chcę odczytać znaki czasu i ludziom dać Boga, ponieważ człowiek stworzony jest przez Boga i tęskni za Bogiem.
Istota religijna.
Tak, tam to jest, jak wszędzie na Białorusi też tak samo zmienia się miejsce zamieszkanie ludzi, więc szybko idzie ten proces migracji wewnętrznej. Miasta rosną, zjawiają się nowe, piękne dzielnice dużych miast, Brześcia, Baranowicz, Homla, Mozera, z Pińska.
Potrzebują kościołów po prostu.
Potrzebują przynajmniej kaplicy, miejsc kultu. I w tym też tak samo przedstawiciele innych wyznań tutaj podają przykład, jak gorliwie troszczą się o swoich wiernych, więc jak pracują, ewangelizują wśród tych, którzy jeszcze Boga szukają. I nas też tak i przed nami są takie wezwania, zbudować miejsca kultu w tych miejscach, gdzie mieszkają katolicy, a to miasta Brześć, jeszcze kilka przynajmniej miejsc potrzebna kultu, Baranowicze, przed nami jeszcze Homel jest, ponieważ miasto ponad 500 tysięcy, jest kilka rejonów, jest dużych, pięknego miasta, więc a na razie kościół mamy tylko jeden.
Tak i samo o to się Mozart. Modlimy.
O to się modlimy, prawda? I dziękujemy tym, którzy wspierają nas w tym. Też i swoją modlitwą, i datkami materialnymi, bo na razie kościół w diecezji naszej jest nie na tyle zorganizowany, żeby pokonać tego rodzaju problemy samemu. Więc dlatego dziękujemy wiernym za zrozumienie, że pomagają nam zbudować w nowych dzielnicach miast przynajmniej niewielkie miejsca kultu.
I to zadanie zostawiamy na przyszłość, do budowy nowych świątyń, nowych miejsc kultu. Możemy wspierać tę akcję za sprawą naszej strony internetowej. Serdecznie do niej zapraszamy. Pomóc Kościołowi w potrzebie. To wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i na pewno pojawi się cały opis tych wszystkich projektów, które pragniemy realizować. A księdzu biskupowi życzymy, żeby te kościoły wyrastały jak grzyby po deszczu. Jak najszybciej, a wypełniały się też wiernymi. Moim Państwa gościem był Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Dziemianko, biskup diecezji pińskiej. Dziękuję bardzo, księże biskupie, za poświęcony czas dla naszych słuchaczy.
Ja też bardzo dziękuję za to, że zaprosiliście mnie tu. I serdecznie dziękuję słuchaczom i ofiarodawcom za to, że nie są obojętni na sprawę Kościoła na wschodzie. Szczęść Boże wam. Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja.
Alleluja. Dziękuję bardzo. Pomóc Kościołowi w potrzebie. Ksiądz Andrzej Paś.
A o Kościele w Białorusi z biskupem Antonim Dziemianko rozmawiał ksiądz dr Andrzej Paś z warszawskiego biura Pomoc Kościołowi w potrzebie. Drodzy Państwo, dwie audycje temu mówiliśmy o Republice Środkowoafrykańskiej, ponieważ dwaj nasi przyjaciele, Michał Król i ksiądz Roman Sikoń, pojechali tam, udali się tam, żeby pełnić krótką misję, a właściwie, żeby nagrać dwa filmy o tym, jak ludzie, chrześcijanie tam żyją, jak sobie radzą, czego potrzebują i w jakiej sytuacji społecznej żyją. A jest tam wojna. Wojna trwa już bardzo, bardzo długo. Wojna domowa. Napastnicy ciągle dokonują jakichś ostrzałów. I nawet słyszeliśmy strzały, słyszeliśmy dzwony najpierw w kościoła, później strzały w oddali. Trudno jest nam uwierzyć w coś, o czym na co dzień nie słyszy się. Wiemy, że jest wojna w Syrii, a tam toczy się niestety zapomniana wojna, o której nie mówi świat. I nasi przyjaciele już wrócili stamtąd. Oni przybywali wśród dzieci uczących się, takich bardzo roześmianych, bardzo radosnych. Zrobili wiele zdjęć, przynieśli wiele ciekawych opowieści i zdjęcia też filmowe, które będą zamieszczone w ich dokumencie, nie jednym, być może dwóch dokumentach filmowych. A teraz mamy taką informację, niestety bardzo przykrą, z 1 maja. Chodzi o atak właśnie w Republice Środkowoafrykańskiej, w stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, w Bangi, tam gdzie akurat byli nasi przyjaciele. Chodzi o napad na kościół Matki Bożej Fatimskiej. Napadli uzbrojeni napastnicy. Co najmniej 15 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w stolicy, kiedy właśnie ci napastnicy zaatakowali kościół Matki Bożej Fatimskiej. A wśród zabitych jest ksiądz. Kościół został ostrzelany z broni palnej i obrzucony granatami podczas popołudniowego nabożeństwa. Do kostnicy przewieziono 9 ciał zabitych, ale Lekarze bez Granic oświadczyli, że śmierć poniosło 6 ludzi, a 60 przywieziono do szpitali. I nie podano, czy wszyscy zabici zginęli na miejscu, w kościele, czy w starciach, do której doszło potem w okolicy. Było bardzo strasznie, to niebezpieczna sytuacja dla wszystkich. Do tej pory jeszcze tam trwa żałoba. W Republice Środkowoafrykańskiej nadal żywa jest pamięć o przemocy na tle wyznaniowym z 2013 roku, kiedy rebelianci, głównie muzułmanie z koalicji Seleka, obalili prezydenta François Boziziego i doszło wtedy do ataków na chrześcijan, co pociągnęło za sobą na odwet ze strony ochotniczych chrześcijańskich jednostek nazwanych Antibalaka. I ten zestrzelony dosłownie przed świętami tymi naszymi majowymi kościół Bangui był już celem zamachu w 2014 roku, kiedy uzbrojeni w broń palną i granaty napastnicy zabili księdza i kilkoro wiernych. Módlmy się za tych, którzy ponieśli śmierć raz za wiernych wraz z ich pasterzem. Drodzy Państwo, zachęcamy oczywiście do wspierania programów pomocy Kościołowi w potrzebie, do odwiedzania strony pkwp.org i dziękujemy oczywiście, jeśli ktoś z Państwa w tym roku zdecydował się przekazać 1% podatku dla Fundacji Werenfrieda, dla pomoc Kościołowi w potrzebie. Warto zawsze pamiętać o tym 1% podatku, tym bardziej, że niektórzy w ogóle tego nie robią, nie wiedzą, że ta kwota wtedy nie jest spożytkowana, a może być przekazana na dobry cel. I ja dziękuję już dzisiaj za uwagę. Zapraszam oczywiście za tydzień. Audycję realizował Karol Smyk, prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.